Zmarł Leszek Szaruga, poeta, prozaik, eseista, tłumacz, krytyk literacki, dla którego znamienny był tytuł pracy doktorskiej – Walka o godność. Był synem Witolda Wirprzy, poety i tłumacza, oraz Marii Kureckiej, pisarki i tłumaczki. Pseudonim Leszek Szaruga poeta przyjął po tym, jak był zatrzymany i aresztowany podczas wydarzeń marcowych 1968 roku. Zaczerpnął go z robaków Marka Nowakowskiego. W latach 70. i 80. był redaktorem pism drugiego obiegu. Współpracował też z sekcją polską Radia Wolna Europa oraz paryską Kulturą. Szaruga był związany ze Szczecinem, ze szczecińskim środowiskiem pisarzy i literaturoznawców, a później także akademickim. Kiedy opuszczał miasto, rozmawiał z nim Andrzej Skrędo.
Szczecin zawsze był na uboczu życia literackiego w Polsce. Co by o tym nie powiedzieć? Jakie są twoje nadzieje w tej sprawie? Czy miałeś takie wrażenie, że bywając w Szczecinie przyjeżdżasz na prowincję? Jesteś w mieście, które mało znaczy w kulturze? Czy praca na uniwersytecie była dla ciebie wygnaniem? To może są pytania prowokacyjne, ale jakoś tak jest, że kiedy rozmawiamy z ludźmi z Polski, to zawsze Szczecin jest daleko. Dojechać można wszędzie, do Poznania, do Wrocławia, do Gdańska, ale jakoś do Szczecina zawsze jest daleko.
To prawda, że Szczecin jest daleko dla wielu ludzi w Polsce. Dla mnie nigdy daleko nie był. No, to było zawsze miasto mego dzieciństwa. Poza tym jak zacząłem tutaj pracować, dojeżdżałem z Berlina. Jest raptem 130 kilometrów, to było bardzo blisko. I wreszcie, jakby to powiedzieć, no Szczecin w tej chwili, w ciągu tych 11 lat mojego pobytu tutaj, z punktu widzenia przemian na mapie literackiej kraju, które następują po 89 roku, staje się równie ważnym ośrodkiem właśnie przez istnienie uniwersytetu, przez powstanie pograniczy, przez różne inne literackie inicjatywy, spotkania autorskie. Staje się powoli równie ważnym ośrodkiem, jakim stał się po 89 roku Śląsk, który w PRL-u był czarną dziurą na mapie kulturalnej Polski. W tej chwili no, tutaj można przynajmniej kilkoro autorów wymienić, którzy liczą się bardzo w życiu literackim, w życiu naukowym Polski. W chwili, kiedy przybyłem, no właśnie jedyną taką znaną ogólnie postacią był Erasm Kuźma, prawda? No, Helena Raszka.
Jeśli Szczecin stał się ważny, to z całą pewnością także i twoja zasługa w tym jest wielka, bo coś takiego jest jak atmosfera kulturalna miasta i ty byłeś bardzo ważną osobą w tej atmosferze kulturalnej miasta, więc zapytam cię, góralu, czy ci nie żal?
Ja bym przede wszystkim nie przeceniał swojej roli. Jakby mnie nie było, to byłby kto inny. Ja powiadam, no...
Ale tak się złożyło. Znasz, pamiętasz ten fragment Szymborski? Tak się złożyło, że jestem i patrzę. Tak się złożyło, że to byłeś ty.
No tak, ale w tym nie ma żadnej mojej zasługi. Powiadam, przypadkowo tutaj trafiłem. To, że mnie Kuźma zaprosił na uniwersytet, to był zbieg szeregu przypadków. Czy ja tu jakąkolwiek wielką, czy nawet mniejszą rolę odegrałem, nie mnie sądzić. A że żal, no to na pewno, dlatego że to jest miasto, z którym jestem bardzo silnie emocjonalnie związany. To jest miasto, jak powtarzam ciągle, mego dzieciństwa i to jest miasto w wolnej Polsce, moich bardzo ważnych doświadczeń w kształtowaniu pewnego stylu bycia humanistycznego w tym kraju, w przestrzeni już wolnej od cenzury, normalnego funkcjonowania. My zapominamy, że te kilkanaście lat bardzo kraj zmieniło. Ja się cieszę, że mogłem tutaj być pomocny w kształtowaniu pewnych inicjatyw.
Powiem ci na końcu, że jeszcze kiedyś to mówiłem, ale powiem teraz publicznie, że kiedy byłem twoim studentem i kiedy chodziłem na zajęcia specjalizacyjne, to wydawało mi się, że jesteś osobą moralizującą, że jesteś ogromnie przywiązany do takiego etycznego wymiaru literatury, a także etycznego wymiaru uniwersytetu. Pamiętam, że nieustannie narzekałeś, że studenci nic nie czytają. To mnie denerwowało bardzo i wprawiało złe samopoczucie. Te moje wrażenia młodzieńcze były mylne, tak bym zapytał dzisiaj?
Absolutnie nie były mylne. Ja dalej jestem przekonany o tym, że i literatura, i uniwersytet mają pewne zadania, mają pewne powinności. I również w wymiarze etycznym, nie tylko poznawczym. Ten wymiar etyczny był dla mnie zawsze ważny. Jeżeli ja się angażowałem kiedyś tam w sprawy publiczne, bardziej bezpośrednio, publicystycznie, w jakichś działaniach osobistych, to właśnie dlatego. I również dlatego, że no nie lubię tych wielkich słów, ale jednak to jest moja ojczyzna, to jest moja kultura i bardzo mi zależy na tym, żeby była w dobrej kondycji. Jedna i druga. I myślę, że to jest taka perspektywa, której ja się nie umiem pozbyć. Ja jestem wychowany w jakiś sposób w kulcie tych powinności pisarza i literatury, które nazywamy u nas linią Żeromskiego. Jeżeli ja związałem się z Giedroycie przed ponad ćwierćwieczem, jeżeli przez ostatnie 5 lat istnienia kultury paryskiej byłem współredaktorem tego pisma dzięki łaskawości pana redaktora, który mnie do współpracy zaprosił, to właśnie dlatego, że ja mam wmontowane w siebie i uważam za niesłychanie dla mnie ważne myślenie o państwie, myślenie w kategoriach państwa, bez wyabsolutniania państwa, ale w trosce o jego kondycję.
No to jesteś w rozpaczy, patrząc na to, co się dzieje chyba.
Rozpacz to jest może bardzo delikatne określenie, jeśli chodzi o moje wrażenia. Niemniej sobie myślę, że być może to jest taki czas próby. To znaczy to, co mnie przerażeniem napawa, to fakt, że elity polityczne tego kraju, już nie mówię o ludziach, a o elitach politycznych, że te elity polityczne nie zdają sobie sprawy, że po raz pierwszy od ponad 200 lat Polska ma szansę stać się państwem z prawdziwego zdarzenia. A tu się odbywa jakaś prywata. Ja powiadam zawsze, że u nas patriotyzm został zamieniony na partiotyzm.
Brzmi niepokojąco aktualnie, prawda? To był fragment rozmowy z 2003 roku, a tu inny fragment z wcześniejszego 4 lata wywiadu, którego Leszek Szaruga udzielił Małgorzacie Frymus.
O Leszku Szarudze można powiedzieć: poeta, krytyk, nauczyciel, wykładowca, dobry kompan. Jak sam siebie by określił?
Jako przemijające ciało. To jest chyba dość dobre określenie na każdego i tym się od innych nie różnię. Troszkę się różnię od innych może tym, że jest to ciało bardziej myślące o swoim przemijaniu niż większość ciał, które przemija. I to jest dla mnie coraz ważniejsze, jakby zdawanie sobie sprawy z tej przemijalności i z tego, że rzecz, która przemija, myśl, która przemija, chce, czy pragnie, czy ma świadomość tego, że chce zamknąć się w jakąś formę. I tą formą jest dla mnie to, co robię. To znaczy i pisanie, i uczenie, i tłumaczenie wierszy, czyli te trzy główne typy działalności, którymi się zajmuję. Ale oczywiście również życie codzienne z innymi, na których muszę być otwarty, których chcę obdarzać miłością i od których miłości bym chciał oczekiwać, jeżeli będzie mi to dane, czy jest dawane. To się wtedy z tego cieszę szalenie.
Czy ta granica między, wydawałoby się, normalnym życiem, a poezją przeszkadza czasami w życiu, czy pomaga?
Im starszy się robię, tym bardziej mnie się wydaje, że takiej granicy po prostu nie ma. Nie istnieją tego rodzaju granice. Są tacy ludzie, którzy się spełniają po prostu pięknie żyjąc. I nie mówiąc o tym, ale pozostając z innymi w prawdzie, w żarliwości jakiejś, wymianie uczuć, wymianie słów. Są ludzie, którzy potrafią żyć zamknięci, jak skorupiaki w sobie, jak ci mnisi, którzy się realizowali odchodząc na pustynię i pozostając w samotności, eremici. Ja do takich ludzi nie należę i myślę, że to jest po prostu sprawa temperamentu. Jestem obdarzony temperamentem, który mnie zmusza do bycia z innymi, zmusza do wychodzenia na agorę, jak to się dawniej mawiało. Być może dlatego tak jest u mnie, że babcie miałem greczynkę, mamę ojca i coś z tego bywania na agorze i z tego temperamentu południowego we mnie przeniknęło. I też tak sobie myślę zawsze, że życie w samotności, życie w zamknięciu, choć być może piękne czasami i godne szacunku i podziwu, ma jedną zasadniczą wadę. Jest mianowicie takim monologiem skierowanym w pustkę. Natomiast ja jestem człowiekiem nastawionym na dialog, na rozmowę. Jestem ciekawy innych, ciekaw tego, co mają do zaproponowania. Jeżeli tłumaczę, to dlatego, że ja to bardzo chcę mieć po polsku, przede wszystkim dla siebie. Zobaczyć, jak to wyjdzie, czy dam radę, czy potrafię sprostać takiemu zadaniu, czy wyzwaniu, jakim jest cudzy wiersz w obcym języku. Ale podobnie jest ze mną jako krytykiem, przecież też tłumaczę, bo to też jest swoiste tłumaczenie wierszy. Chcę zrozumieć, chcę dotrzeć do tego, co ktoś powiedział, być może nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co powiedział. Bo przecież często jest tak, że my chodząc i rozmawiając mówimy różne rzeczy, nie wiedząc, co mówimy w gruncie rzeczy. Jakieś zdania się wyrywają z nas, czy coś z nas wyrywa te zdania. I dopiero ogląd z zewnątrz, czy próba analizy tej wypowiedzi, czy rozmowa właśnie z tym, kto powiedział to zdanie, uświadamia temu komuś, co powiedział naprawdę. Więc być może to tak trochę jest. Ja w każdym razie nie widzę granic między tym, co się nazywa twórczością, pracą na uczelni, publicystyką, krytyką literacką, tłumaczeniem, no tym wszystkim, czym się zajmuję. No może mam takie szczęście po prostu, że w życiu mogę uprawiać to, czym żyję. I pobierać za to nieduże zresztą pieniądze.
Ale jeżeli pominiemy tą całą sferę finansową, która w życiu jednak jest bardzo ważna, to można byłoby chyba powiedzieć, że jesteś człowiekiem spełnionym, jesteś inaczej twórcą spełnionym, bo to, że twoje wiersze są drukowane, to, że ktoś je czyta, nie tylko studenci, ale przecież one są publikowane w różnych czasopismach. Mało tego, ostatnio dostałeś nagrodę paryskiej kultury imienia Zygmunta Herca. To jest coś niesamowitego. Czyli ja bym powiedziała, że jesteś człowiekiem spełnionym, czy powiedzmy twórcą spełnionym.
Ja myślę, żebym był strasznie zarozumiały, gdybym powiedział, że jestem spełniony. Być może spełnię się w czyimś czytaniu, w czyimś rozumieniu kiedyś, kiedy zamknięte będzie to, co się nazywa tym moim przemijaniem. Znaczy, kiedy przeminę w tej formie, w jakiej istnieję fizycznie. A być może rzeczywiście nie całkiem umrę, jak chce poeta, i być może coś po mnie zostanie, ale tego nie można być pewnym. Nagrody to rzecz przypadkowa często i ja do tego nie przywiązuję zbyt wielkiej wagi, chociaż oczywiście szalenie się cieszę, jeżeli jestem nagradzany, bo no zawsze mile łechcze próżność człowieka, prawda, coś takiego, zwłaszcza wtedy, kiedy się nagrodę dostaje od kogoś takiego jak Jerzy Giedroyś, którego zawsze bardzo ceniłem, i no to, że w ogóle znalazłem się w kręgu kultury, uważam za jeden z takich piękniejszych i szczęśliwszych przypadków w moim życiu. A że jeszcze w tym kręgu zostałem nagrodzony, to jest rzeczywiście jakiś niesamowity zupełnie układ, zważywszy jeszcze listę laureatów tej nagrody. To jest no, powód do pewnej dumy i nie wstydzę się jej, jestem z tego bardzo dumny. Ale o spełnieniu nie można mówić. Ja myślę, że żaden człowiek nie może powiedzieć: oto się spełniłem. Jest to słynne, wspaniałe, cudowne zdanie wypowiadane przez Fausta: chwilo trwaj, i wtedy właśnie zostaje przez diabła porwany. O, chwilo trwaj wiecznie, prawda? To jest ten moment spełnienia, ten moment tej nagrody za życie. Ja myślę, że za życie nie należy żadnej nagrody tego typu oczekiwać.
Leszek Szaruga odszedł w wieku 78 lat.